Jestem z kościoła Kanaan we Wrocławiu i przyjechałam tutaj razem z dwiema Agnieszkami, moimi przyjaciółkami, siostrzoma trzema Agnieszkami, przyjaciółkami w Panu. I jeżeli będzie taka potrzeba, zobaczymy, co będzie działo się pod koniec spotkania, to my będziemy tutaj chciały Wam usłużyć po prostu w takiej modlitwie wstawienniczej. Jestem osobą w kościele odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą i głównie posługuję w uwolnieniu i w uzdrowieniu. I może tylko po prostu podzielę się z Wami, bo dwa tygodnie temu byłam razem z moim pastorem Bolesławem Paliwodą i też z innymi ludźmi z zespołu w Cieszynie czeskim. Tam mamy taki zaprzyjaźniony kościół i zorganizowaliśmy taką konferencję, która ma na celu, jest pod tytułem Wolność dla jeńców. I podczas tej konferencji usługiwaliśmy i potem była kolacja wieczorem i rozmawialiśmy przy tej kolacji. I jedna z kobiet zadała mi pytanie, czy ją pamiętam. Absolutnie nie pamiętam. I okazało się, że w Ustroniu, to jest takie miasto koło Wisły, była też konferencja na temat uzdrowienia i uwolnienia i w tym miejscu modliliśmy się o zdrowie chorych. I ta osoba podeszła wtedy z prośbą o uzdrowienie. Jest takie świeże świadectwo, ona pozwoliła się tym podzielić, to bardzo nas wszystkich zbudowało. To był rak wątroby, czwarty stopień tego raka i tam już lekarze powiedzieli, że ona się właściwie powinna udać do domu i uporządkować sprawy. I kobieta była w ogromnej rozpaczy i w rozterce, wiadomo. I na to spotkanie przyszła ostatkiem sił, takich psychicznych i fizycznych. I ona podeszła do modlitwy o uzdrowienie, Bóg ją dotknął, powiedziała, że to było tak, odczuła, jakby taka ręka włożona została do jej wątroby i ten guz został po prostu wyrwany. I kiedy przyszła do lekarza na kontrolne badania, okazało się, że wątroba jest całkowicie czysta. I po kilku latach, bo to dosyć dawno miało miejsce, po kilku latach była u lekarza na takie badania okresowe i pani doktor zajrzała do komputera i tak na nią patrzy i mówi, pani co tutaj robi? To pani miała taki epizod, straszny epizod. No i wtedy ona ogłosiła, że Jezus Chrystus ją uzdrowił, że jest kompletnie zdrowa i rzeczywiście znowu robiła badania wątrobowe, jest zdrowa i po prostu chce to po prostu się z Wami tym podzielić, no bo to jest takie niezwykłe wydarzenie. I za to jemu chwała. Po prostu ta kobieta została całkowicie kompletnie uzdrowiona i wierzę, że uzdrowienie jest dla wszystkich wierzących. Jest to nieraz proces. Bywa też cud, ale jest to również proces i trzeba czasami cierpliwie czekać i modlić się w kolejce po swoje uzdrowienie. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Opowiem Wam o takim miejscu we Wrocławiu. Jest we Wrocławiu takie piękne miejsce, nazywa się Pergola. Przed takim budynkiem, który został zbudowany w latach chyba 20. XX wieku. I tam kiedyś była taka zwykła fontanna, w tej chwili jest niezwykła fontanna. Jakiś człowiek wybudował fontannę swojej wizji, swoich marzeń. Dlaczego o tym opowiadam? Do czego zmierzam? Zaraz się przekonacie. Jest to przepiękna fontanna i to są całe spektakle wodne. Można przyjść o trzech porach takich późnego wieczoru. 9, 10, 8, 20, 21, 23. I można oglądać spektakl na wodzie. To jest coś niezwykłego. Temu towarzyszy muzyka, dźwięk i ruch wody. To jest, wiecie, jak na to się patrzy, to jest tak, jakby woda tańczyła. Potem ustawia się taki mur z wody, to jest taki ekran wodny, gdzie jest wyświetlana jakaś scena, jakiś kawałek filmu. Często jest pokazana tancerka, jest nawet Michael Jackson, który tam wywija. To jest przepiękne. I ja już byłam kilka razy na tym i moi przyjaciele i ludzie z mojego kościoła i nie tylko byli też również na tym. I kiedy się rozmawia z wierzącymi, to każdy ma takie podobne odczucie, że jest coś w tym bardzo duchowego. My nie wiemy, kim był ten człowiek, kto to budował. Ja nic nie wiem na jego temat, bo nie dotarłam jeszcze. Wiem, że to jakiś inżynier, ale kiedy to oglądam, to odbieram, że ten człowiek po prostu ma wizję. I wierzę w to gorąco, że ten człowiek nie wymyślił tego, na pewno musiał znać arkana sztuki budowania fontan i całą technikę musiał mieć opanowaną, ale wierzę też, że coś z pierwiastka duchowego w tym człowieku jest. Wierzę, że kiedy my się rodzimy, to my się rodzimy nie tylko z takim pierwiastkiem i z takim otwarciem na ten świat naturalny, ale w każdym z nas drzemie ten pierwiastek nadprzyrodzony i każdy z nas, każdy człowiek chce się otwierać na te duchowe sprawy i wierzę, że on nawet, jeżeli nie miał w swoim sercu takiego przekonania, że robi coś z Bogiem, ja tego nie wiem, ale zrobił coś naprawdę z Bogiem. I kiedy ja patrzyłam na tę fontannę, cały czas odbierałam, że jest Duch Święty, Duch, który jest ogniem i jest wodą. I kiedy zobaczyłam, jak ta woda wiruje, to w moim takim wewnętrznym przekonaniu odbierałam, przychodziło takie objawienie, kim tak naprawdę jest Duch Pański, kiedy przychodzi i kiedy trawi coś swoim ogniem, albo kiedy przychodzi i zalewa coś swoją mocą i swoją wodą. Kiedy przychodzi i przynosi objawienie, że jest ogniem, że jest zdrową, że jest świeżą, zdrową wodą życia. To jest niezwykłe doświadczenie. I wtedy mi przyszła tak na myśl postawa Mojżesza. My czytamy o Mojżeszu, że Mojżesz poszedł na górę i widział krzak gorejący. I nieraz czytamy o tym, znamy to ze szkółki niedzielnej i wiemy o tym. Poszedł tam, to jest fakt. Historia o tym napisała w słowie, wiemy, że on tam poszedł. A dla mnie to jest coś niezwykłego. To jest potężny cud. To jest podstawowa rzecz, jakiej człowiek potrzebuje. Człowiek potrzebuje potężnego objawienia, że Bóg istnieje, że Bóg jest naprawdę, że Bóg jest żywy. I zwróćcie uwagę, kiedy Mojżesz tam poszedł, ja wierzę, że Duch Święty go popchnął do tego momentu i wskazał mu to miejsce. Idź teraz na górę, zobacz, co tam się dzieje. On zobaczył ten płomień. To nie był jakiś malutki krzaczek, który gdzieś tam płonął sobie i Mojżesz musiał zasłaniać twarz, o jak gorąco. Ale zwróćcie uwagę, że Mojżesz gdzieś swobodnie, on musiał upaść na ziemię, zdjąć sandały, bo Bóg mu wyraźnie powiedział, to jest miejsce święte, więc unisz się i ukosz się. Miejsce święte ze względu na to, że Bóg stąpił na to miejsce. I ten ogień, zwróćcie uwagę, to był ogień Pana, ale on nie spalił Mojżesza. On nie spalił Mojżesza i Mojżesz wytrzymał w tym ogniu. Mojżesz po prostu miał to cudowne spotkanie z Bogiem. Przekonał się, że Bóg jest, który jest, że jest żywy Bóg, że warto Mu poświęcić się, oddać swoje życie i pójść do miejsca, które Mu Bóg wskaże. Ja myślę, że bardzo istotna rzecz tam się stała, ponieważ Mojżesz załapał pewną tożsamość. Mojżesz pochodził z narodu wybranego, ale potem wychowywał się na dworze u Faraona. Jego tożsamość mogła być zakłócona, ponieważ Mojżesz obracał się w kulturze z Egiptu. To była specyficzna kultura. I Mojżesz tam doświadczył, że prawdziwy Bóg, Bóg Izraela, jedyny Bóg, istnieje, żyje i ma wzgląd na swój naród i jego wybiera do tego, aby on wyprowadził ten naród z niewoli. I myślę, że on tam zaskoczył i coś wziął bardzo istotnego. Zaskoczył z Panem pewną tożsamość. I zwróćcie uwagę, że kiedy my się nawracamy, kiedy my przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to na początku my odczuwamy ogromną taką radość. My chodzimy z Panem, jest codziennie święto i powoli nam te rzeczy wyciekają. To my to zauważamy, my to widzimy. Dzisiaj już przez swoją własną mądrość i przez doświadczenie, kiedy prowadzimy ludzi do miejsca zbawienia, kiedy widzimy, jak na naszych oczach ludzie są zbawiani, przyjmują Jezusa, my potrafimy uprzedzić ludzi i potrafimy wychowywać ludzi do tego, że pewien taki czas tej pierwszej jakby miłości, ten czas pierwszy, on się jakby kończy. I bardzo często nagle my obserwujemy w naszym życiu, że pewne problemy, z którymi borykaliśmy się przed nawróceniem, one stają się po prostu takie jaskrawe w naszym życiu i nie wiemy nieraz, co, jak mamy sobie z tym poradzić, co z tym zrobić. Pewne rzeczy wchodzą nam jak gdyby w drogę. Odczuwamy zamieszanie. Wiele chrześcijan, które ja znam i ja sama wiem z własnego życia, z autopsji, że przez długie lata na początku mojego życia w chrześcijaństwie borykałam się z zamieszaniem. Borykałam się z odrzuceniem i z wieloma innymi jeszcze rzeczami. I co to jest? Jak to nazwać? Psychologia mówi, że tożsamość to jest wizja człowieka, taki jaki on jest. Wizja człowieka, czyli ta jego cielesność, to jak on wygląda, również jego psychika, jego wnętrze. Ale kiedy my myślimy o tożsamości chrześcijańskiej, kiedy przenosimy się na grunt Królestwa, to my możemy myśleć, jest taki cudowny fragment w liście Pawła do Kolosan, To jest pierwszy rozdział, 27 werset. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. I to mówi o tożsamości. Tożsamości. Chrystus w was, nadzieja chwały. Czyli Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest takie, jak to rozumieć? Tożsamość, prawdziwa tożsamość chrześcijanina to jest obraz Chrystusa we mnie, Jego żywa ikona, świadectwo Jego osoby, świadectwo Jego obecności w moim życiu. I nadzieja chwały to jest po prostu to myślenie, że kiedyś będę z Nim tam w niebie połączona. Nadzieja mi to pokazuje i nadzieja mi to daje. W liście do Hebrajczyków jest napisane o tym, że nadzieja jest kotwicą mojej duszy, która sięga aż poza zasłonę. I ja po prostu, wiecie co, kiedyś chodziłam tak długo z tym i wołałam: Duchu Święty, przynieś mi objawienie, o co tu biega. Ja wiem, bo ja zostałam wychowana w kościele katolickim, wychowywałam się w kościele katolickim, gdzie było mnóstwo figur, obrazów i tam było mnóstwo symboli i atrybutów tych świętych. Między innymi nieraz na tych ambonach była kotwica, było serce i pamiętam, że było jeszcze coś trzeciego, chyba księga. I wiem, że kotwica zawsze w ikonografii chrześcijańskiej jest symbolem nadziei. I tutaj czytam w Hebrajczyków, że to jest kotwica mojej duszy, która sięga daleko poza zasłonem. I sobie myślę: ratunku, co to oznacza? Skoro my, do czego zmierzam? Co jest dzisiaj w moim sercu? Jakie jest zrozumienie tego słowa? Skoro ja składam się z ciała, z duszy i z ducha. To jest taka moja natura. Człowiek składa się, człowiek jest duchem, mającym, posiadającym duszę i mieszkającym w ciele. Skoro jest taka struktura człowieka, tak człowiek funkcjonuje, tak wygląda, to dusza, która składa się z wolnej woli, z rozumu, z umysłu i z emocji, to rzeczywiście dusza potrzebuje tej kotwicy, tego zakotwiczenia w czymś, co jest najbardziej istotne. To jeżeli ja zapuszczam kotwicę poza zasłonę, to ja po prostu zakotwiczam się w zbawieniu. Moja dusza stale potrzebuje takiej kotwicy, takiego portu. Dlatego, że dusza, posiadając wolną wolę, ma skłonność do niezależności, do buntu, do obierania swojej własnej drogi, do obierania swoich własnych ścieżek, do ucieczki od Bożego Słowa, do ucieczki od istoty rzeczy. Mam taką skłonność. To jest największy dar, jaki Bóg nam mógł dać, czyli wolna wola. Ale ja tą wolną wolę nieraz wykorzystuję jak chcę. Dlatego ja potrzebuję tej kotwicy, która sięga daleko poza zasłonę. Jest następna bardzo istotna rzecz. Mój rozum, mój umysł. Ja umysłem przyjmuję te prawdy, ale one nie funkcjonują w moim życiu, więc coś jest nie tak. Jeżeli ja w umyśle znam te prawdy, to na poziomie umysłu nic się jeszcze nie wydarzy. Na tym poziomie przekonania. Ja potrzebuję te prawdy sprowadzić przez Boże objawienie do wewnętrznego mojego człowieka, tak aby to zagościło w moim wewnętrznym człowieku, w moim duchu, bo mój duch ożywiony łączy się z Panem. I to jest to miejsce, to sanktuarium. To jest to miejsce, które jest już poza zasłoną. I teraz mój umysł potrzebuje tej kotwicy nadziei, czyli potrzebuje tego zakotwiczenia, że nadzieja mi mówi, że jest poręką tych dóbr, których się spodziewam, że ona nigdy nie zawodzi. Nadzieja mi mówi, że chwała Jezusa Chrystusa może zamieszkać w moim wnętrzu, ale moja dusza potrzebuje tej kotwicy, tego zakotwiczenia w tym miejscu już poza zasłoną. Kolejna rzecz to moje emocje. Moje emocje nieraz bywają zupełnie przeciwne. Moje emocje mogą wymagać uzdrowienia. Moje emocje mogą mi mówić zupełnie co innego. Mi się może nie chcieć w danym momencie cokolwiek zrobić. Moje emocje mogą być pełne gniewu, pełne złości i pełne zazdrości. I jeżeli będę walczyć samymi emocjami, to tak naprawdę nic się nie stanie. Wyjdę pobita z tej walki. Ale jeżeli się zdystansuję i mój wewnętrzny człowiek będzie karmiony odpowiednim Bożym Słowem, to mój wewnętrzny człowiek, który jest w tym miejscu poza zasłoną, to mój wewnętrzny człowiek uspokoi duszę, która często jest zburzona, która często nie może sobie poradzić. Mój wewnętrzny człowiek pomoże duszy wejść w miejsce spokoju, w miejsce uspokojenia i pomoże mojej wewnętrznej duszy, mojej duszy, mój wewnętrzny człowiek, pomoże duszy przyjść do miejsca prawdy i do miejsca pojednania z Bogiem, jeżeli sprawa tego wymaga. Otwórzmy sobie może drugą Samuela. Nie, pierwszą księgę Samuela. Może jednak nie. Najpierw drugą Samuela. Zaraz powiem, pokażę na miarę, tylko muszę sobie to tutaj tym szereczkiem otworzyć. 9 rozdział. Ja zachęcam was do rozważania i do studiowania tego fragmentu. Chciałam teraz pokazać w Biblii. W Biblii jest mnóstwo takich fragmentów, które wskazują na ludzi z taką niewłaściwą tożsamością, tożsamością tego świata. Jeżeli myślę o tożsamości tego świata, bardzo często ona jest, ta tożsamość, no bo jeżeli według tej definicji tożsamość to jest wizja człowieka, jeżeli tożsamość sięga również tych spraw społecznych, mówimy też o tożsamości narodowej, to żeby to tak przybliżyć w taki prosty sposób, ja pochodzę z Górnego Śląska i tam jest specyficzna atmosfera i specyficzny rodzaj społeczności. Ta społeczność często jest zamknięta na inne społeczności. Nie można się nieraz do niej dostać. I często ja powiem w skrócie, po prostu taki skrót myślowy podam. W moim domu myślało się w ten sposób. Nie wychylaj się, nie rób żadnych dziwnych rzeczy, trzymaj się tutaj naszego przekonania. My jesteśmy Ślązakami, ani Polakami, ani Niemcami. Ty nie myśl o jakichś ważnych rzeczach, ty zrób jakąś szkołę porządną, zacznij pracować, niech ci głupoty nie będą w głowie. I to jest takie środowisko, w którym wzrastałam, ono mi komunikowało pewne rzeczy i tworzyło pewną tożsamość moją wewnętrzną. Ja wzrastałam w takim ogromnym zamieszaniu. A czym jest zamieszanie? Zamieszanie to jest po prostu nic innego jak nieprawda i kłamstwo, które przychodzi do naszego życia i które bardzo często jest taką blokadą, jest taką warownią w naszym umyśle i taką blokadą i nie pozwala na rozwój człowieka, nie pozwala na jego ekspansję, na jego rozwój. Nie pozwala. Żyjesz w zamieszaniu i to cię prowadzi, takim symptomem zamieszania jest taki lęk, który uprzedza najpierw coś takiego, że w twojej woli tworzy się coś takiego, no nie wiem, no chciałabym, ale nie jestem pewna. Zwróć uwagę, że możesz otrzymać jakieś zadanie w kościele, przychodzi do ciebie starszy kościoła, pastor i mówi, no widzę cię w takiej służbie i ty już natychmiast masz zamieszanie w głowie, ale ja nie wiem, czy poradzę, ja nie wiem, czy ja potrafię. I to są takie wątpiące, takie myśli, takie pełne nieraz rezygnacji, aż w końcu one prowadzą do lęku. Jesteś w zamieszaniu, nie wiesz, gdzie jest w końcu Boża wola. Jedni ci mówią tak, drudzy ci mówią tak. I teraz z tego miejsca wracam z kolei na ten Górny Śląsk. Wychowuję się w takim, a nie innym środowisku i wzrastam w ogromnym zamieszaniu. Nie wiem tak naprawdę do końca, czego tak naprawdę chcę i ciągle słyszę to przykazanie mamy i taty, bądź spokojna, zrób sobie zawód, nie wyrychlaj się. I ogromny zawsze lęk odczuwałam, gdziekolwiek się poruszałam, w jakichś innych miejscach, w jakichś obcych, powiedzmy, rejonach, nawet w obcych województwach. Dla mnie pojechać do Warszawy to był po prostu przeskok milowy, to było coś nie do zrobienia, to był strach, lęk. Pamiętam, każda kolonia, na każdej kolonii, kiedy byłam, to kiedy mieliśmy takie pomarańczowe czapki z napisem gazety regionalnej, a czapki nosiliśmy po to, żeby pani nas wszystkich na plaży widziała, to ja odwracałam do góry nogami tą czapkę, żeby nikt nie widział, skąd ja jestem. Miałam ogromny lęk, że po prostu ludzie z Polski mi wleją. I tak naprawdę mi brakowało takiej tożsamości z narodem. Ja tak naprawdę nie wiedziałam, do kogo ja należę. narodowo, przynależnościowo. Ale kiedy poznałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela i zaczęłam czytać to Słowo i zaczęłam wzrastać w uczniostwie, to zaczęłam widzieć, że mam tożsamość w Jezusie Chrystusie, a jest to właśnie ta tożsamość, która mi przynosi i daje mi pełną nadziei, tę kotwicę poza zasłoną. I wiem, że to, że mogę być takim ucieleśnieniem, mogę być obrazem Chrystusa w samej sobie, że to jest realne. Moje drogie, my nie uciekniemy przed pewnymi prawdami. Jeżeli Biblia mówi nam, że mamy odzwierciedlać charakter Boga w nas, że mamy być Jego ikoną, to jeśli chcemy iść za Nim, to my od tego tematu nie uciekniemy. I przez to dzielenie się takim świadectwem swojego własnego życia, ja się nie będę opierać o to, obiecuję. Ale złamać się tego nie da, bo to jest metal. Proszę tego nie nagrywać. Dobrze. Dobrze będzie. Nie będę siadać na to. Przez wiarę to będzie stało. Położę się tak. O czym ja mówiłam? My nie uciekniemy od tej prawdy i nie chcielibyśmy uciekać. Zaufajmy Bogu, że skoro On mówi, że Jego charakter może się manifestować w naszym wewnętrznym człowieku, w naszym życiu, to jest to prawdziwe. Przyjmijmy to za prawdę. Tu mamy taki opis, jest tutaj mowa o Mefiboszecie. Mefiboszet to był syn Jonatana. Syn Jonatana. I w momencie, to musimy dobrze przestudiować, bo trzeba wziąć cały ten kontekst. Mefiboszet, jak był malutki, akurat w państwie trwały wojny. I zginął jego syn, zginął jego ojciec, polegli wojownicy. I służąca, jego niania, kiedy się dowiedziała, że wrogowie zbliżają się do pałacu, pochwyciła go, on był malutki. I kiedy zaczęła z nim uciekać, upuściła go. On spadł po prostu na dwie nóżki i połamał te nogi. Te nogi najprawdopodobniej źle się zrastały. I tam jest mowa, że był kulawy na obydwie nogi, był chromy na obydwie nogi. I uciekła z nim do takiej doliny, która nazywa się Dolina, to jest dokładna nazwa podana. W tłumaczeniu polskim to jest Dolina Ciemności, taka Dolina Odrzucenia. O, w ten sposób można to tłumaczyć. Lodabarta Dolina się nazywała. I kiedy Mefiboszet tam przebywał, to wyobraźcie sobie, traci w jednej sekundzie wszystko. Nagle staje się kaleki. Jest bez swojego dziedzictwa. Jego dziedzictwo zostało zrabowane, zagrabione. On uszedł z życiem, ale jakie to tak naprawdę jest życie? I zwróćcie uwagę, że ta sytuacja, która go spotkała, zbudowała pewną tożsamość w jego wewnętrznym człowieku. On funkcjonował jak odrzuceniowiec. On czuł się niechciany, niekochany, był sam, czuł się jak sierota, był zapomniany. Dziecko pozbawione swojego dziedzictwa, dziecko pozbawione swoich rodziców, chrome na obie nogi. No można by powiedzieć po prostu śmierć za życia, smutny strasznie los. I zwróćcie uwagę, że Bóg upomniał się o niego, tak jak Bóg upomina się o każdą z nas. Upomniał się o niego. Dawid męczył się strasznie. Po śmierci Jonatana wiemy, że to był jego ukochany przyjaciel. I w pewnym momencie zadał pytanie swojemu służącemu. Król zapytał, Dawid zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba, sługa, odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I Dawid powiedział, poślijcie po niego. Ja tak w skrócie to opowiadam, to jest dobrze to przestudiować. I posłano po niego. I tam jest kapitalny moment, kiedy on stanął przed Dawidem i powiedział tak. Cóż jest takiego we mnie, że ty spojrzałeś na mnie, królu Dawidzie? Wyraźnie on o sobie powiedział, jestem jak pies. Zwróćcie uwagę, jak ktoś mówi o sobie, że jestem psem, czyli jestem nikim. No w tym czasie wiemy, że nie traktowano pieski tak jak dzisiaj nasze pudelki albo jorki, że one siedzą na kanapie i po prostu są władcami całego mieszkania. Nie hołbiono tak czworonogi. Pies to był pies, miał swoją ronę, kopniakiem mu wymierzano sprawiedliwość. Pies to był po prostu pies. I on bierze się za psa, mówi o sobie, jestem psem. I co takiego jest we mnie, że ty na mnie łaskawie spojrzałeś? A król Dawid co odpowiedział? Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jeszcze powiedział zdechłego psa, jakim ja jestem. I zwróćcie uwagę, że Dawid przyprowadził go do miejsca ucztowania. Mefiboszet zasiadał przy stole pańskim, przy stole Dawida, przy stole królewskim i zajadał smakołyki. I zostało mu przywrócone wszystko, co wojna mu zabrała. Nawet ożenił się, był szczęśliwym małżonkiem i żył u boku Dawida do końca swoich dni. Dawid mu pobłogosławił. I Dawid jest tutaj takim obrazem Boga żywego. Że Bóg tak interesuje się człowiekiem, tak jak jest powiedziane, że przepatruje ziemię i Bóg zwraca na nas szczególną uwagę i Bóg zna naszą tożsamość i wie, jak my funkcjonujemy i Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił wszystko, żeby nas zaprosić do stołu, wrócić wszystko, co diabeł i co ciemność nam zrabowała i zaprasza nas do stołu, żebyśmy razem z Nim ucztowali. Tam nie jest nigdzie napisane, że Mefiboszet uzyskał zdrowie i ta jego choroba, która była dla niego przekleństwem, bo Izrael zawsze uważał, że choroba jest jak przekleństwo, jest wynikiem jakiegoś grzechu, przekleństwa, to zwróćcie uwagę, że to jego kalectwo, ono było zakryte przez stół. Stół pański, stół Dawida, stół królewski, przy którym uszczowano. Ten stół zakrył te chrome nogi. Zakrył. I zwróćcie uwagę, że w tym jest ta figura i w tym jest tym jest obraz samego Jezusa Chrystusa, który zaprasza wszystkich na ucztę i wszystkich karmi i dla wszystkich ma uzdrowienie. I tak naprawdę Jezus przyniósł na świat taki prawdziwy obraz tożsamości. Jezus sam pokazał, co to znaczy być prawdziwie synem Ojca, jak należy funkcjonować ojciec-syn, jak wygląda ta relacja. Jeżeli chcemy na ten temat się czegokolwiek dowiedzieć, studiujmy Ewangelię jedna po drugiej i zobaczymy, w jaki sposób Jezus Chrystus funkcjonował i w jaki sposób On ukazał swoją tożsamość i w jaki sposób pokazał, jak to należy funkcjonować w tej relacji syn i ojciec. I to jest doskonały obraz. I też kiedy śledzimy Ewangelię, to też widzimy, w jaki sposób Jezus Chrystus przywracał tożsamość ludziom, którzy mieli pokiereszowaną tożsamość. Którzy mieli na przykład tożsamość ludzi odrzuconych, ludzi poza jakby marginesem. Była taka kobieta w Izraelu, jawnogrzesznica, która została w zasadzie wykorzystana w pewnym momencie przez faryzeuszy uczonych w piśmie. Znamy ten fragment, kiedy do Jezusa przyprowadzono jawnogrzesznicę, prostytutkę. I właściwie ona była takim pionkiem w ich grze, bo tam wyraźnie zadano Jezusowi pytanie, co mamy z nią zrobić? Ukamienować czy nie ukamienować? Co mamy z nią zrobić? I to był taki hak na Jezusa. Bo o co chodziło? Jeżeli Jezus by powiedział ukamienować, to by oni mu zarzucili, no to gdzie jest ta miłość, o której ty tak głosiłeś i głosisz i nam mówisz z przekonaniem o miłości? A gdyby powiedział nie ukamienować, to znowu by mieli na niego haka, o, nie przestrzegasz prawa, jesteś poza prawem, za kogo ty się uważasz? Jezus ich przejrzał. Zwróćcie uwagę, że Jezus pochylił się i wypisywał coś na ziemi. I wiecie co? To skonfrontowało Izraelczyków, to skonfrontowało uczonych w piśmie, bo był to konkretny gest. To nie był jakiś taki gest na odczepnego, co by tu teraz wymyśleć, żeby uratować własną skórę. To nie kwestia Jezusa. On kreślił konkretne znaki, oni wiedzieli, co ten symbol oznacza. Ja teraz tego fragmentu wam nie przytoczę, ale go sparafrazuję. W księdze Jeremiasza jest taki fragment o tym, że grzechy narodu są zapisane na piasku. I kiedy on wypisywał na piasku, to oni wiedzieli, że to dotyczy grzechu. Oni zostali skonfrontowani w tym momencie, bo ich motywacja przyprowadzenia tej kobiety do Jezusa była grzeszna. To była grzeszna motywacja. Jezus wtedy popatrzył na nich, powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech sam wyciągnie na nią pierwszą rękę. I to już po prostu było za wiele, ponieważ nie jeden z nich prawdopodobnie korzystał z usług. i korzystał prawdopodobnie z uciech, jakie ta kobieta im niosła. Prawdopodobnie, mogło tak być. Zostali skonfrontowani, a poza tym w Izraelu nikt nie mógł powiedzieć, że jestem bez grzechu. I tak naprawdę zobaczcie, jak Jezus obronną ręką wyszedł z tego. Dlatego, ponieważ użył prawdy. I oni odeszli zasmuceni, odeszli. Nie mieli nic do powiedzenia. Kobieta klęczy przy Jezusie. I Jezus mówi tak, nikt ciebie nie potępił, to i ja ciebie nie potępiał. Ale teraz idź, odtąd nie grzesz więcej. I nadał jej w tym samym momencie tożsamość. Nadał jej tożsamość. Pokazał jej, że kiedy przejdzie przez miejsce oczyszczenia, przejdzie przez miejsce wyznania grzechów, ona jest wolna. To jest nowa tożsamość, którą mógł dać tylko Zbawiciel, Jezus Chrystus. To jest ta nowa tożsamość, której my doświadczamy za każdym razem, kiedy przychodzimy pod krzyż i potrzebujemy wyznać jakiś grzech. Potrzebujemy wyznać i przyjść do miejsca oczyszczenia. Jezus nadał jej nową tożsamość. I tam później widzimy, jak ta kobieta zaczęła funkcjonować. Biblia potem mówi, w jaki sposób ona funkcjonowała. Jeśli już tak zmierzam właściwie ku końcowi i oddam głos Adzi, Agnieszce. Ale jeszcze myślę powiedzieć tutaj o takiej tożsamości Saula, to kiedy otworzymy pierwszą księgę Samuela, to też zachęcam was do studiowania tej księgi. I tutaj mam 15 rozdział, jest mowa o królu Saulu i my znamy historię króla Saula. On miał taką specyficzną tożsamość. Wiemy, że Saul został powołany przez Samuela na króla. Wyraźnie Bóg powiedział do Samuela, żeby przyszedł i powołał go na króla. I wiemy, że on nie zdał lekcji, nie zdał egzaminu Saul. Wybudował sobie pomnik, zupełnie nie słuchał Pana. I kiedy się tłumaczył, to mówił, że bardziej bał się ludzi. Ludzie naciskali na Saula i Saul się bał bardziej ludzi. I zwróćcie uwagę, że my nieraz możemy stać w takim miejscu, że przychodzi na nas taki sprawdzian, że ludzie na nas naciskają, że jesteśmy na przykład w liderstwie albo mamy coś ważnego do zrobienia i wiemy, jaka jest prawda, a nagle ludzie na nas naciskają. My odczuwamy pewien lęk i strach. My na przykład potrzebujemy ogłosić pewną prawdę, w jasny sposób, niezafałszowany, ale odczuwamy ogromny lęk i taki nacisk. I jeżeli niestety nie zdajemy egzaminu, to taka tożsamość, ona może wskazywać na to, że mamy takie poczucie niskiej wartości. I to jest rzecz do przepracowania z Panem. Samuel dokładnie miał taką właśnie, Saul miał dokładnie taką tożsamość. Zobaczcie, co Samuel w 17 wersecie do niego powiedział. Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla? Ten fragment wyraźnie mówi, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydawałeś się sobie mały? Czyli wydawanie się sobie, że jestem mały, taki do niczego, to mówi o takim niskim poczuciu wartości. I to tworzy pewną taką tożsamość. Ale jeżeli my się odwołamy do tych fragmentów z Biblii, do tego fragmentu na przykład z Kolosan, który mówi, że Chrystus w was, możemy powiedzieć Chrystus we mnie, nadzieja chwały, to mówi, że w Jezusie Chrystusie mogę mieć tożsamość, a ta tożsamość polega na tym, że ja mogę być ikoną Jego charakteru, mogę mój umysł i moje myślenie mieć przemienione na sposób Jego myślenia, o tym też Biblia mówi, i to jest możliwe. Jak dochodzimy do tego miejsca? Jak dochodzimy do tej przemiany? Jak może to zaistnieć? Powiem wam, że wielu ludzi uważa, że jeżeli mam taką tożsamość odrzuceniowca, to wystarczy, że poproszę kogoś, kto mi usłuży, wypędzi to odrzucenie z mojego wewnętrznego tutaj, z mojej duszy, tu ze mnie, z moich emocji, ja już będę zdrowa i będę hulać. Ja wam powiem, ile razy ja podchodziłam do takiej modlitwy, bez takiej naprawdę, bez takiego objawienia i bez takiej świadomości. I dobrze się poczułam, przychodziłam do domu i za jakiś czas wszystko wracało jakby na swoje miejsce i bywało jeszcze nieraz gorzej. Zastanawiałam się, o co tak naprawdę chodzi. Ja ufam, wierzę i moje doświadczenie mówi, że modlitwa z nałożeniem rąk jest bardzo ważna. Wierzę też i w swoim życiu widzę, że wiele takich zwierzchności i ciemności odeszło z mojego życia. Niektóre były bardzo takie manifestacje, wręcz takie tragiczne i takie spektakularne, kiedy demony wychodziły z mojego życia. Ale tak naprawdę powiem wam, że jeżeli chodzi o kwestię odrzucenia, przychodziłam pomóc się, bo ja naprawdę byłam w silnym miejscu odrzucenia. Była potężna blokada. Ja nie umiałam się rozwijać. Ja wiele rzeczy chciałam zrobić, ale stałam jak za zasłoną. I pamiętam taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że odrzucenie to jest grzech. I odrzucenie to jest kwestia decyzji, że ja się decyduję tu i teraz nie grzeszyć więcej. Dlaczego odrzucenie jest grzechem? Dlaczego to jest odrzucenie jest grzechem? Zwróćcie uwagę, że gdyby to nie była prawda, to Saul nie poszedłby w takie zwiedzenie, nie poszedłby do takich miejsc, nie postawiłby sobie pomnika i nie sprzeniewierzył się Bogu. I nie był bardziej poddany ludziom, aniżeli Bogu. To nie miałoby tego miejsca, nie miałoby to miejsca. Odrzucenie pozostawia w człowieku wiele takich niedobrych nawyków, wiele takich niedobrych postaw. I to już nie jest kwestia, że się ktoś pomodli i będzie lepiej. To jest kwestia do współpracy z Duchem Świętym i to jest kwestia do tego, że ja cała sobą otwieram się na objawienie. Ja się jednej bardzo ważnej rzeczy uczę i jedną bardzo ważną rzecz stosuję. Modlę się Słowem Bożym i to Boże Słowo przynosi mi zwycięstwo. Najbardziej istotną rzeczą, z jaką Jezus się podzielił na samym początku, to powiedział o takiej przypowieści o ziarnie. I mówi, że wyszedł siewca siać, znamy to, rzucił tam, tu na tą glebę, na tą glebę. I kiedy ja słuchałam tej Ewangelii, ja wychodziłam sfrustrowana i mówiłam sobie zawsze tak, no jestem załatwiona totalnie. To ciekawe, którą jestem glebą. Raz widziałam, że jestem glebą skalistą, bo wychodziłam, nawet nie wiedziałam, o czym było głoszone, nie mogłam się skoncentrować, bo jakiś ból wewnętrzny, jakieś przeżycie psychiczne, jakaś depresja mną miotała, jakieś zamieszanie, wychodziłam pusta. Myślę sobie, jestem skazana na konkretną glebę i już nie ma dla mnie ratunku. Byłam w pewnym haku. Diabeł zna Słowo Boże i lubi nas pochwycić w sposobie myślenia w takie haczki. I nas tak złapie w taką niewolę, w takie sidła. I ja żyłam w takim sidle. I coś tam robiłam, coś usiłowałam zrobić, ale nic nie wychodziło. Pewnego razu zrozumiałam, że ja mogę być żyzną glebą. I uczę się i stosuję to do dnia dzisiejszego. Wierzę mocno, że moje serce, mój wewnętrzny człowiek, nazywam to jest gleba. To jest gleba, to jest ziemia. Jeżeli nawet ta ziemia jest częściowo skalista albo jest porośnięta, to ona potrzebuje dobrego wykalczowania, ona potrzebuje nawodnienia, ona potrzebuje nawozu. I teraz wierzę, że Duch Pański, Duch Święty, który jest ogniem, wodą, ma świadectwo Chrystusa, jest potężny w swojej mocy, w swoim działaniu, może przyjść i wykonać tą robotę. Może przez swoją obecność przyjść i spulchnić moją ziemię, wykarczować wszystkie chwasty i przygotować ziemię na przyjęcie słowa. Wtedy, kiedy czytam słowo, modlę się, Duchu Święty, przyjdź z objawieniem do mojego wewnętrznego człowieka. Nie chcę, żeby to słowo zatrzymywało się tu na tym poziomie, tylko żeby zeszło do mojego wnętrza i tu wykonało swoją pracę, zgodnie z tym, o czym ono mówi, że nie wróci póty, póki nie wykona odpowiedniej pracy. I tak już wiele, wiele lat to robię i widzę, że to przynosi niesamowitą zmianę do życia człowieka. Pamiętam taki moment, kiedy bardzo późno rozpoczęłam studiować sztukę, studiować malarstwo, coś, co było zawsze w moim sercu, w moim życiu, ale nigdy rodzice mi na to nie pozwalali i ja byłam im tak ślepo posłuszna i zawsze mi mówili, i tak nie masz talentu, i tak nic z ciebie nie będzie. I wtedy, kiedy Bóg przyszedł z taką przemianą i z uzdrowieniem wewnętrznym, nastąpił taki czas, że ja mogłam się na to otworzyć i wejść dokładnie w to miejsce i zrealizować jakąś część moich marzeń. I pamiętam, zwróćcie uwagę, coś chcę bardzo ważnego pokazać. Pamiętam taki moment, kiedy przyszłam do pracowni rysunku i mój profesor mówi w ten sposób. jak widzę panią, to widzę, że zero literatury przeczytanej, zero książek. No niech pani pokaże, co pani potrafi. Miałam wrażenie, że on się na mnie uwiął. Zobaczcie, taka mentalność odrzuceniowca, taka mentalność człowieka w takiej tożsamości zamieszania, może powiedzieć, czepia się mnie. Nie, no jakiś wariat jest, no po prostu się mnie czepia, jak on śmie. I we mnie zaczynają przychodzić takie myśli z zewnątrz, które zaczynają mnie wprowadzać w takie stare miejsce odrzucenia. I ja tam parę kresek zrobiłam, to mnie totalnie sparaliżowało. Znowu odczuwam taki paraliż, jak mam coś zrobić, to tu mnie aż dusi. Myślę sobie, nie, no stare miejsce, nie, to jest nieprawda. Ja mam inne świadectwo życia i wiem, co mam w Jezusie Chrystusie. I po pierwsze przyznałam się i powiedziałam, tak, nie przeczytałam żadnej literatury. Tu ma rację, jest jak prorok. Nie przeczytałam jeszcze nic na temat, jakie są podstawy rysunku i malarstwa. To ta gleba, nic nie umiem, nic nie wiem w tym kierunku. I jestem słaba w tym przedmiocie. Ta prawda przyniosła mi oczyszczenie. Ta prawda mnie uratowała przed tym, żebym zgrzeszyła i odrzuciła tego człowieka i po prostu przekreśliła go. Powiedziałam, nie, pójdę z nim na współpracę. Chociaż to boli. I otworzyłam się na Pana i usłyszałam takie słowo, będziesz w tym dobra. I tak podskoczyłam i sobie pomyślałam tak. Dawniej powiedziałabym w ten sposób, nie, to jakieś są jaja, to jest jakieś kłamstwo. Ja będę w tym dobra? Nigdy. To nie dla mnie, to jest niemożliwe, żebym ja była dobra, bo ta tożsamość odzywałaby się we mnie. Ale teraz powiedziałam, Panie, przyjmuję to, bo Ty tylko i wyłącznie możesz tak do człowieka powiedzieć, będziesz w tym dobra. I słuchajcie, ucieszyłam się ogromnie, powiedziałam, wezmę się do pracy. Ta tożsamość, która, to co już Bóg w moim życiu zrobił, to sprawiło, że zamiast być zdołowana, to wyszłam do domu i powiedziałam, będę pracować, wezmę się do roboty. I to mi pozwoliło coś ustalić, że ja nie jestem w tej dziedzinie orłem. Nie ubrałam się w piórka papugi i powiedziała, jestem orłem i jestem super tu w tym. Tylko mam braki, mam wiele braków, muszę pracować. Wzięłam się do pracy. I po pół roku czasu, jak przyniosłam rysunki, on nie mógł uwierzyć, że to są moje rysunki. Ale to była ciężka praca, mozolna praca. W następnym semestrze zmieniłam pracownię, poszłam do kobiety, która była takiego łagodnego usposobienia, ale wymagania miała takie same. Popatrzyła na mnie, kiedy oceniała nas w semestrze i mówi tak, jest pani w tym dobra, to jest czwórka. I przy wszystkich mnie pochwaliła. Się czułam jak dziecko z pierwszej klasy, po prostu tak się cieszyłam, po prostu byłam tak Bogu wdzięczna. I wtedy odezwał się głos. To nie jest jeszcze wszystko. Możesz w tym być bardzo dobra. Ale to było możesz być, bo dużo zależy ode mnie, od współpracy mojej. I się wzięłam do roboty i koniec roku był taki, koniec w ogóle pracowni na trzecim roku, zamknięcie pracowni z wynikiem bardzo dobrym. Jest pani w tym bardzo dobra. Nawet ten profesor, który mnie łoił, uznał, że rysunki są dobre i malarskie i mają coś w sobie. I wiecie co? Jeżeli to jest w taki sposób budowane, to wiesz, że wszystko, co masz, zawdzięczasz Bogu. Nic nie jest z ciebie, oprócz tego jakiegoś wysiłku, który dajesz, ale wszystko Jemu zawdzięczasz. Kiedy się potem cofasz wstecz, to widzisz, jak Bóg w twoim życiu pracował nad twoją tożsamością. Nad taką tożsamością, w moim przypadku, nieudacznika, odrzuceniowca, takiego lękliwego kogoś przed ludźmi. Wiele jeszcze jest do zrobienia w moim życiu. To nie jest tak, że jest człowiek gotowy i wszystko już jest okej. Wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Wiele rzeczy jest w procesie takiego uzdrowienia wewnętrznego. Ale to, co przeżyłam z Bogiem, jest dla mnie taką ogólnie mocną zachętą. Ja już tak na koniec może chciałabym jeszcze, żebyśmy otworzyli, to jest bardzo ważne słowo, to nam też coś pokaże, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Od 13 wersetu, jak będziemy w domu, to sobie spróbujmy przestudiować to. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jeden za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Zwróćcie uwagę, że tu są takie widoczne jakby cztery fazy. Zwróćmy uwagę na samo spotkanie, bo tam był tłum jakichś uczniów, apostołów i Jezus zadaje im proste pytanie, za kogo mnie uważają, i tak naprawdę wysuwa się na plan pierwszy Piotr i mówi, ja uważam cię za Mesjasza, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I zwróćcie uwagę, Jezus, który był również prorokiem, miał to wejrzenie. Jezus w duchu prześwietlił Piotra i dokładnie zauważył, że Jezus mówi z ducha, nie mówi stąd. Nie mówi tej prawdy stąd, bo tę prawdę, że Jezus jest Chrystusem, jest Mesjaszem, możesz powiedzieć stąd, ale możesz powiedzieć stąd. Możesz to powiedzieć z umysłu, z wiedzy, ale możesz powiedzieć z wewnętrznego przekonania, z objawienia. I zwróćcie uwagę, że to się wydarzyło w takiej pozycji, w twarzą w twarz. Oni się spotkali znowu twarzą w twarz i Piotr mówi to wprost do Jezusa, wprost do jego twarzy. Ważne jest spotkanie z Jezusem. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Jezus nas pociąga do siebie. Jezus nas zachęca, przyjdźcie do mnie, przyjdź do mnie osobiście. Przeżywasz jakiś problem wewnętrzny, przyjdź do mnie osobiście. Spotkaj się ze mną twarzą w twarz. I wyznaj swoimi ustami, kim ja tak naprawdę dla ciebie jestem. Kim ja tak naprawdę dla ciebie jestem. Ja nieraz pamiętam w takich sytuacjach zamieszania i takiego problemu wewnętrznego, depresji, ja nieraz przychodziłam, modliłam się, Jezu, ty jesteś moim Panem. I ja wewnętrznie czułam, jak Duch mnie zatrzymuje i mówi, zwróć uwagę, jak ty wyznajesz. I ja widziałam, że ja mówię tu, a tu po prostu mną szarpie. Ja mogłam po godzinie takiej modlitwy wyjść na zewnątrz i tak naprawdę nic w moim życiu się nie zmieniało. I wracałam znowu do tego punktu zero. I widzę, że ważną rzeczą jest to, że posiadam objawienie. Zwróćcie uwagę, że prawdopodobnie Piotr po tej nauce, jak Jezus powiedział, jak się modlicie, to mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Piotr musiał się czegoś nauczyć. On musiał się zwrócić po objawienie do Ojca. Bo Jezus mu wyraźnie powiedział, nie ciało i krew, czyli tu mózg, czyli ten zewnętrzny jakby człowiek, to ci objawiło, ale objawił ci to Ojciec mój, który jest w niebie. Więc musiał się Piotr spotkać w modlitwie i wziąć to objawienie, że Jezus jest prawdziwie Mesjaszem, Jezus jest prawdziwie Chrystusem, jest prawdziwie Zbawicielem. I to mu powiedział wewnętrzny już człowiek, czyli objawienie, które zagościło w jego wewnętrznym człowieku i to wydało owoc. Jezus poznał, że to nie jest puste słowo, że to nie jest tylko wypowiedzenie czegoś, ale jest to głęboko w jego wewnętrznym człowieku. Zwróćcie uwagę, że to jest ważne, żebyśmy mieli to objawienie i posiadali je w sercu. I zwróćcie uwagę, że jeszcze jest ważne, że Piotr to publicznie ogłosił, bez lęku, publicznie to ogłosił ustami, tak jak jest napisane w słowie, że wiara potrzebuje być wypowiadana ustami, że jest przyjęta w sercu, ale wypowiadana ustami. Kiedy my się modlimy o to, żeby Bóg przyszedł nam z pomocą, bardzo ważne jest, żebyśmy się na głos modlili, wtedy słyszymy, o co prosimy, słyszymy, jak się modlimy, i wtedy Duch może do nas swobodnie mówić i to jest bardzo ważne, bo my to ogłaszamy naprzeciw naszym wrogom, którzy na przykład przynoszą nam zamieszanie. I to jest też bardzo ważne. To ja tyle. Ja poproszę Agnieszkę, żeby się... Jakie świadectwo? Aha, mojego nawrócenia. To jest długie. To 48 lat ma. To ja tak pokrótce, żeby już nie przedłużać. Ja się nawróciłam w drugiej klasie szkoły podstawowej. I to jest osobiste moje przekonanie. Ja wiem, że możecie być zszokowane, ale ja pamiętam, że przystąpiłam do pierwszej komunii świętej. To byłam w kościele katolickim. I mój katecheta powiedział, dzieci, jak będziecie przyjmować Jezusa do swego serca, to pamiętajcie, że to jest wasz Pan i Zbawiciel. I to mi tak utkwiło w pamięci, ja się tym tak przejęłam i nikt mi nie powie, że dziecko nie jest świadome i dziecko nie potrafi. Kiedy pamiętam, przyjęłam ten opłatek, jak to biały, to ja autentycznie uwierzyłam, że przychodzi do mnie Pan Jezus, że On jest moim Zbawicielem i ja teraz będę z Nim żyć. I coś takiego się podziało w moim życiu, że ja byłam takim dzieckiem, takim też zagubionym z jednej strony, takim przebojowym, tak się we mnie to miotało. Taki był chaos zawsze w moim tornistrze, dużo było takich elementów ADHD i zawsze to nauczycielki mówiły, że jestem taka nadpobudliwa, gubiłam pióra, mama miała, co to jest ze mną kłopotów. Ale to było tak silne, że ja to się otworzyłam tak mocno na Boga, że pamiętam, że przynosiłam takie newsy z kościoła do domu. Na przykład przychodziłam w niedzielę i mówiłam: mamo, co to znaczy, że jeśli ktoś chce iść za Panem i nie weźmie swojego krzyża, to nie jest jego godzien. A mama na mnie takie oczy, czwarta klasa szkoły podstawowej. A nie wiem, kto tak mówił. Ja mówię, no ksiądz to przeczytał. Byłam otwarta już na słowo i męczyłam tato mówić do mamy, w końcu mama mi dała klapsa, bo jej zamęczałam. Ja mówię: mamo, my coś nie tak robimy, my nie tak żyjemy w tym domu, my nie naśladujemy Chrystusa, nie bierzemy Jego krzyża, tak w ogóle co to znaczy? I mama mówi: wyjdź mi z domu, pamiętam taką scenę, wyjdź z domu, bo już nie mogła wytrzymać. I ja całym sercem szukałam Boga. I potem już miałam takie rzeczy, że dotarłam do ruchu Światło Życie. Byłam w tym, to jest ruch przy Kościele Katolickim i tam pamiętam, była takie rekolekcje mieliśmy i przyjmowaliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i poznawaliśmy cztery prawa Ducha Świętego. Ksiądz, który założył ruch Światło Życie, zapożyczył to z Kościoła Protestanckiego. I myśmy przyjmowali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I się dowiedziałam, że ja jestem człowiekiem albo cielesnym, albo duchowym. Ja nie wiedziałam, że ja się składam z ducha, że jestem duchem mieszkający w ciele. Te wszystkie prawdy przychodziły do mojego życia. To było dla mnie takie fascynujące. I pamiętam ten moment przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I nagle mi stanęła przed oczami ta ławka w kościele. I myślę sobie, no nie, no to jest to samo przeżycie. Ja znam Jezusa już tyle lat. Ja idę za Nim. W ósmej klasie już ksiądz mnie uczył, że my służymy Bogu, idziemy za Nim, że jest powołanie. Ja byłam przekonana, że ja będę służyć Bogu i tak się przejęłam, powiedziałam: Boże, będę apostołem. I wtedy się porypała na mnie lawina: ty kobieta, jesteś, zamknij dziób, nie będziesz apostołem. Kim chcesz być, księdzem? Ja mówię: nie, ja będę apostołem, ja nie chcę być księdzem, ja będę apostołem. I to we mnie nikt tego nie był w stanie wtedy wyrwać, ani nikt nie był w stanie tego zabić. I ja rozumiem dzisiaj, że kobieta, jeżeli Bóg ją powołuje, to ona prędzej czy później i tak będzie apostołem, bo ona będzie wyposażona i powołana do tego. Ona może gotować, może sprzątać, może mieć dzieci, może robić różne rzeczy, te, które kobieta i tak musi zrobić. Ale jeśli Bóg ją przeznaczył, powołał, ona będzie apostołem, bo to jest kwestia powołania, to jest kwestia wypełnienia służby dla Pana i nic innego. To nie jest żadne wyróżnienie. Apostoł zawsze jest na samym dole, bo on służy ludziom. I potem pamiętam, chciałam tak Bogu służyć całkowicie, że nie widziałam innej drogi, jak tylko zakon, bo chyba o to chodzi, nie, dziewczyny? To już wiecie, że teraz mam w zakonie. I tam 10 lat służyłam Bogu jak potrafię, tam się bardzo dużo nauczyłam. Tam przede wszystkim, czego się nauczyłam, przez Boże Słowo, zrzucania troski na Pana. Jak ja tam wyszłam, to powiedziałam: Boże, to chyba jest niemożliwe, żeby być w tym miejscu do końca życia, ale jeżeli Ty chcesz, to ja tam pozostanę do końca swojego życia. I wtedy powiedziałam: Boże, to jest ogromną troską, która mnie trawi od środka. I próbowałam zrzucić, bo tam jest napisane: zrzućcie troskę na Pana. I to też jest dobre, bo my się borykamy nieraz z troską. I ja tak brałam, rzucałam, rano się budziłam, to już po prostu diabeł przy łóżku. Troska Twoja, bierz ją do łapki. Ja znowu brałam tą troskę, mówię: Boże, jak się tego pozbyć? Znowu to zrzucałam. Ale wiecie, dlaczego tak się borykałam z rzucaniem? Bo doszłam do wniosku, że ja nie mam objawienia do końca, że Bóg mnie kocha, że Bóg ma dla mnie pełnię swojego charakteru, siebie, nie charakteru, tylko siebie we mnie, że On mnie kocha, że On ma dla mnie wspaniały plan. Ja po prostu nie miałam z Bogiem jeszcze tak bliskiej relacji. On był dla mnie ciągle daleko jeszcze, a przez zakon On się jeszcze bardziej oddalał. Tam jest dużo legalizmu, to jest religia, to jest taka śmieć dla ducha. I to wszystko było takie, słuchajcie, za zasłoną to jest jeszcze mało powiedziane. I to tak obumierało też we mnie. I słuchajcie, i to też przyszedł taki moment, Kiedy ja zobaczyłam, że tego jest mało we mnie, że ja muszę poznać Jezusa, który jest moim przyjacielem i tak naprawdę muszę zrozumieć, co On dla mnie zrobił na krzyżu. Tam się spotkałam z takim nauczaniem, że zbawienie dopiero mnie dotknie, jak ja umrę. A potem ludzie z odnowy w Duchu Świętym powiedzieli, nie, siostro, jest tak, że zbawienie tu i teraz już się dokonało, że te prawdy już są, że uzdrowienie już jest, że zbawienie już jest, że odkupienie już jest, że zbawienie, że odpuszczenie grzechów. Ludzie, ja nie mogłam tego pojąć, słuchajcie. Ja chodziłam po swoim pokoju zakonnym, po swojej celi i rozważałam to. I tam przyszedł ten moment, kiedy ja zobaczyłam, że potrzebuję objawienia. I te rzeczy powoli w moim życiu zaczęły się pojawiać. Potem już była taka decyzja o opuszczeniu murów zakonnych. Tak odebrałam to prowadzenie. No i przyjechałam do Wrocławia tak goła i wesoła, po prostu z jakąś tam walizką, z poduszeczką, z trzema książeczkami. I taka mieszkanie na stacji, nie było pracy i niczego. I to był czas, kiedy ja się uczyłam naprawdę żyć w wierze. Nie polegać na ludziach, może się ktoś zlituje i 5 groszy wrzuci na tacę i jakoś chlebek kupię i bułeczkę, tylko zakasać rękawy, wziąć się do pracy i Bóg mi pomoże znaleźć pracę. I rzeczywiście Bóg w cudowny sposób dał mi pracę, zachęcał mnie, żeby zdobyć wykształcenie i żeby siebie rozwijać. I wtedy bardzo mocno też rozważałam taki cytat ze słowa, nie siłą moją, ale mocą Ducha Świętego to się stanie. To jest ten moment, jak przyszli i powiedzieli, no trzeba będzie odbudować świątynię, odbudujcie. I oni stanęli jak wryci, z czego my to mamy zrobić? To nie siłą waszą, ale mocą Ducha Świętego się to stanie. No i to jest tak, że to może tak pokrótce. Jestem w kościele Kanaan od 96 roku. Właściwie ten kościół się rozpoczął, został założony jak gdyby w 95 roku, to jeszcze nie jak gdyby, to jest złe słowo, ale został założony w 95 roku, było to stowarzyszenie, teraz jesteśmy Centrum Chrześcijańskim Kanaan. Ten kościół został stworzony z ludzi, którzy opuścili szeregi Kościoła katolickiego i nie tylko. Bo mamy nawet w szeregach naszego kościoła osoby, które były kiedyś świadkami Jehowy, tak? I przeszły ten cały też taki proces przeobrażenia. I to może tak pokrótce, to jest moje świadectwo. Nawrócenia. Niektórzy myślą, kiedy się tam pojawiam w tych kręgach protestanckich albo zielonoświątkowych, że o, nawróciła się siostra i myślą, że ja z zakonu się nawróciłam, ja się wcześniej nawróciłam. W kościele katolickim jest sporo osób już nawróconych, którzy znają Pana, ale są związani ze strukturami kościoła i nie podejmują takich decyzji tak szybko o opuszczeniu szeregów tego kościoła. Jest to trudna decyzja. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo trudna decyzja. Dla mnie opuszczenie zakonu też było trudną decyzją ze względu na relacje, bo kiedy masz tożsamość z danym miejscem, to żyjesz też w relacji. Ta relacja też sprawia, że ona ma wpływ na twoją tożsamość, ona cię też tworzy. Ja miałam tam przyjaciółki, siostry, ja się czułam taka też odpowiedzialna za to miejsce. I tak nagle opuszczać, ale gdybym nie przepracowała pewnych rzeczy z Duchem Świętym i już te zaczątki, zalążki tej takiej właściwej tożsamości biblijnej nie byłyby w moim życiu, to mi było ciężko opuścić to miejsce. I to przekonanie, że idę dalej, to zostawiam, idę dalej za Bogiem, to jest jakby dalsza część mojego życia. Dziękuję. Adzia jest też taką moją przyjaciółką, tak ją nazwę po prostu w Panu. Nie tylko siostrą, ale jest przyjaciółką moją też. Ja jej też bardzo dużo zawdzięczam. Adzia za chwilę o sobie powie parę słów. Ja Adzię znam już bardzo, bardzo długo. Jeszcze jak byłam w zakonie, to już Adzię poznałam. Dlatego, że Adzia była jedną z liderków, tak samo jak Agnieszka. To były jedne z liderek odnowy w Duchu Świętym w kościele we Wrocławiu. I ten kościół, można powiedzieć, to był kościół w kościele. To była wspólnota, która spotykała się w kościele katolickim. Oni tworzyli kościół, to była społeczność konkretna. I to był czas takiego przebudzenia we Wrocławiu, bo w kościele katolickim w latach 90., końcówka 80., 90. lata, to było potężne przebudzenie, potężne poruszenie w kościele katolickim. Bardzo wiele osób przyjmowało Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Bóg działał w mocy, było mnóstwo znaków i cudów. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że bardzo specyficzną rzecz się dowiedziałam. Jak byłam w Cieszynie, to w latach 60. było potężne przebudzenie w tym rejonie. I ten pastor się dzielił, bo on z tego przebudzenia się wywodzi. On pamięta jako dziecko znaki i cuda i rzeczywiście manifestacje Ducha Świętego na spotkaniach zboru, ale powiedział bardzo ważną rzecz, która zapadła w moim sercu i z tym się z wami podzielę, że zabrakło fundamentu słowa i to się rozleciało. Przyszły fałszywe proroctwa i te proroctwa zniszczyły to przebudzenie. Nie było fundamentu słowa. Młodzi przychodzili do starszych i pytali o radę, a starsi mówili, no nie wiemy, co wam powiedzieć, ale módlcie się, módlcie się. Sama modlitwa, owszem, Adzia się będzie za chwilę też takimi rzeczami dzielić, ale fundament słowa to po prostu zostało położone. A działy się takie znaki cuda, że jeszcze wcześniej nam opowiadał człowiek, w czasie wojny, tam jest huta, 10 kilometrów ma ta huta, 10 kilosów i teraz idzie nalot bombowy. 43 rok, desant, Hitler rozkazuje rozwalić tę hutę. I jakiś człowiek, który w tej hucie pracował, był bardzo wierzący, obdarowany proroczo i mówi, siedźcie tu na miejscu, tu nie spadnie ani jedna cegła. Zobaczycie. I wszyscy powiedzieli wariat i uciekli do schronu, a on tam dalej pracował, chodził, modlił się. Słuchajcie, to, podobno widny jakiś czas, widną noc, no słuchajcie, 10 kilometrów hutę, no nie trudno zauważyć. Potężne kominy, potężne budowle, budynki, no cudawianki, jeszcze węzeł kolejowy. I tak ta eskadra leci, nic nie widzi, kilka razy nad tym terenem puszują, nic. W końcu był rozkaz, jeżeli nic tu nie widzicie, to lećcie na Ostrawę. No i zbombardowali wtedy Ostrawę, a huta do dzisiaj tam kopci i funkcjonuje i daje po prostu zabezpieczenie pracy dla tysięcy mieszkańców, bo to jest 10 kilometrów ciągnący się taki kombinat, nie? No to to tyle może.
Ja też do tego mikrofonu, tak? Ja jestem przyzwyczajona. Także Monika przypomniała przebudzenie, lata 90. Szkoła, liceum, prawda, Agnieszka i po prostu cała klasa i wszyscy się modlą i cztery panie profesorki. Nie? I dzięki Bogu za ten czas, że mieliśmy taką okazję zobaczyć coś takiego. Ja wierzę, że jeszcze będzie też taki czas. Ja w ogóle jestem zaszczycona, że mogę przyjechać i mówić do kobiet. Naprawdę jest to wielkie pragnienie mojego serca, po prostu zawsze posługiwać kobietom i jestem też wdzięczna Monice, że mnie zabrała. Ja chciałam się podzielić takimi rzeczami praktycznymi. Monika mówiła o tożsamości, a ja powiem trochę, jak ja to w pewnych miejscach próbuję realizować, czasami mi się to lepiej udaje, czasami wiadomo, wszyscy wiemy, jak to bywa. Słuchajcie, my mamy w Kościele fundację. Nazywa się to Fundacja Kairos. Jest to naprawdę coś, z czego ja jestem niezwykle dumna, że mamy taką fundację w Kościele. Fundacja zajmuje się dziećmi z rodzin ubogich, z domów dziecka, z rodzin dysfunkcyjnych, tego rodzaju rzeczami. Ja mam zaszczyt od samego początku brać udział w pracach fundacji, jakoś tak troszkę po linii takich po prostu przyjaźni, w których byłam i dlatego zaczynałam te wszystkie rzeczy robić. I słuchajcie, fundacja też już parę lat trwa, ja mam też swoje dzieci i chcę powiedzieć może o takim czymś, co mi się w zeszłym roku zdarzyło i co dla mnie jest też świadectwem, jak czasami Bóg nas prowadzi i z takiej małej rzeczy, tak, jeżeli jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, wyrasta coś, co jest naprawdę większe i może naprawdę obejmować już całe miasto w działaniu, tak. Jak można się otworzyć na społeczność, w której jesteśmy, niekoniecznie te zamknięte kręgi chrześcijańskie, ale wyjść jakby troszeczkę dalej i też z Ewangelią. No i wiele rzeczy można robić, prawda, pod patronatem fundacji. No i moje dziecko w zeszłym roku poszło do pierwszej klasy i tak się złożyło. Ja tak zawsze mówię, że jak ja gdzieś się zjawię, to zwykle trafiam na dziecko z domu dziecka, rodzinę dysfunkcyjną. Widać takie powołanie, słuchajcie, no nie ma inaczej. I co? I oczywiście tam, gdzie moje dziecko poszło do szkoły, otwarto dom dziecka. I w klasie mojego syna okazało się, że jest sześcioro dzieci z domu dziecka. Czyli jest z placówki. To jest normalna placówka, nie rodzinny dom dziecka, tylko taki bidul, gdzie jest 57 dzieci. Naprawdę nieprzyjemne miejsce. Żadnemu dziecku bym nie życzyła się tam znaleźć. A widziałam to od środka. były pod koniec roku zeszłego organizowane w szkole półkolonie. I to były bardzo fajne półkolonie, dlatego że chrześcijanie je prowadzili i one weszły do szkoły, były komercyjne, dosyć drogie, ale atrakcyjne. I mojego syna oczywiście zapisałam, no bo to chrześcijańskie, bardzo twórcze, fajne, także dużo dzieci poszło. I tak gdzieś w moim sercu zrodziło się pragnienie, że może fajnie by było, żeby te dzieciaki z domu dziecka też mogły na te półkolonie chodzić. No ale wiadomo, kwestia finansowa, skąd wziąć kasę. No i się tak modliłam do Pana i jakoś tak poczułam, że mam się tym zająć. Po prostu, że mam się w ogóle się coś z tym zrobić. No i zadzwoniłam do prezesów fundacji, bo pomyślałam sobie, że najlepiej, żeby przez fundację to, a nie jakoś tam osoba prywatna zawsze dziwnie wygląda. Fundacja zajmuje się dziećmi z domu dziecka już od lat, tak? I też coś w tym domu dziecka też jakieś tam paczki wozili, coś takiego tam było już wcześniej, jakiś kontakt. I oczywiście prezesi fundacji, bo to przyjaciele z kościoła i tak dalej, ja jestem włączona, więc nie ma problemu, mogę to robić, nie? Pomyślałam sobie też, że będzie fajnie, bo przez fundację przejdą pieniądze, nie? No to też jest fajne dodatkowo, tak? Bo ktoś, kto prowadzi fundację, to wie, że to przez te konta najlepiej, żeby jak największy przepływ finansowy był, tak? Bo wtedy możemy większe jakby fundusze dostawać od miasta na przykład, czy skądś tam, bo to zawsze wygląda poważniej. No i słuchajcie, no taki pomysł miałam, że może szóstka dzieci, nie? No, zaczęłam zbierać sama, tam też na jedno dziecko wpłaciliśmy z mężem, żeby taki przykład dać. No i dzwoniłam po ludziach i słuchajcie, ja jestem osobą, u mnie w domu się o pieniądzach nie mówiła, mam straszny blok, w ogóle jak mam iść do, że nigdy tego nie zrobiłam, jak mam iść do pracy poprosić o podwyżkę, to wysyłam mojego męża, który pracuje razem z nami, bo on nie ma z tym problemu, a ja po prostu czuję się jak osoba, nie wiem, jakbym coś o coś prosiła, co... Przecież to jest normalne, tak? A ja mam straszny problem, u nas się nie mówi o pieniądzach, to jest takie nie bardzo, nie, o tym się nie mówi, to nie jest elegancko i w ogóle, nie? I zawsze było mi trudno, to jest dla mnie naprawdę duży problem prosić o tą kasę, ale po prostu poszłam w posłuszeństwie, wiedziałam, że jakby zająć się tym, żeby te dzieci, żeby miały jakieś fajne wakacje, nie? Żeby coś się takiego zrobić. No i zaczęłam dzwonić do jednych znajomych. Gdzieś tam ktoś mnie spuścił na drzewo, ktoś nie. Było mi, przyznam szczerze, trudno, ale słuchajcie, to było niesamowite, że zobaczyłam, że się otworzył strumień. Oczywiście pewnie też znakiem było to, bo ja mówiłam, słuchajcie, dajcie tutaj pieniądze, nie, ja też tutaj dałam, nie? I to nie chodziło o to, żebym ja się chwaliła, że dałam, tylko żeby powiedzieć, że wiecie, no ja też nie jestem tu, że tylko wyciągam od ludzi, ale sama też się jakby w całe dzieło włączam. Słuchajcie, najfajniejszy plan był na szóstkę dzieci. Tak zadzwoniłam do dyrektorki domu dziecka, mówię, że szóstkę weźmiemy na te półkolonie. Ja ci patrzę, dzwoni Krysia, prezeska fundacji, że już jest na ośmioro dzieci zebrane, nie? Bo ja mówiłam komuś, ktoś płacił za dwoje, ktoś płacił za troje, ktoś do mnie zadzwonił, że chciałby wpłacić, nie? I słuchajcie, tak jakby poszedł ten strumień, ale to jeszcze nie koniec. Dlatego, słuchajcie, udało nam się zebrać na 12 tych dzieciaczków, czyli wszystkie, które potrzebowały być na półkolonie, 13 poprosiło mnie, bo było na jednym turnusie, a na drugim turnusie, znaczy na jednym turnusie był brat, a drugiego nie wzięli, bo coś tam. I ten mały przytłumaczył, że panie, też bym chciał chodzić, nie? I jeszcze też udało się, chwała Bogu, załatwić, także w sumie 13 ich poszło. I wszystkie skorzystały z tych półkolonii, co jeszcze było fajne, że mieliśmy przegląd, co mają do ubrania, także dzieciaki zostały ubrane przez fundację i to było naprawdę fajne. Ale to jeszcze nie koniec jakby, bo to jest jakby jedna rzecz, nie? Którą zaczęliśmy robić. Słuchajcie, dziewczyny, które prowadziły te półkolonie, to są chrześcijanki, ale z innego kościoła po prostu, nie z Kananu, tylko z KBWH, który ma siedzibę w mojej akurat dzielnicy na Sołtysowicach, gdzie ja mieszkam. I słuchajcie, one się tak poczuły, jak to jest, że w Kananie jest taka fundacja, że oni swoją założą. Zaczęli się zastanawiać. Ja mówię, słuchajcie, po co wy macie swoją fundację zakładać? Ja mówię, po co to te mnożyć te byty? Wejdźcie w kooperatywę z naszą fundacją, róbmy coś razem, fajnie to będzie i słuchajcie, co się stało. To jest też super. Jak taka jakaś jedna rzecz, którą się zrobi, czasami może zaowocować, nie? Tylko jeżeli idziemy za Panem, tak? I to już działo się poza mną dalej. Nie, ja tylko tak podpowiedziałam. Dziewczyny, bo ja już się tam nie angażowałam, nie miałam czasu, ja chciałam tylko dzieci. Nie, a oni co, spotkali się z naszymi szefami fundacji i co, słuchajcie, się okazało? Założyli w kościele tym na Sołtysowicach klub osiedlowy, tak? Przez który fundacja finansuje z pieniędzy z Urzędu Miasta. Panią profesor zapraszam z synem do klubu na modelarstwo. Tak. I naprawdę są fajne zajęcia. Przychodzi mnóstwo dzieci, słuchajcie, i to już nie jest inicjatywa, która idzie do chrześcijan. Przychodzi po prostu, słuchajcie, około 40 dzieci z dzielnicy. W tym roku zaczynamy znowu. Słuchajcie, do tego kościoła KBWH zaczęli przychodzić ludzie z dzielnicy. To też był dla nich sprawdzian. Ich zatkało. No bo jak dzieci przyszły na półkolonie, tak, najpierw, a jak dzieci przyszły na klubik, no to rodzice zaczęli pytać, co to jest. I fajne świadectwo. Moje dzieci też tam chodzą, tak, na ten klubik, no bo jak ja już to jakoś tam firmowałam, prawda, no to też już chodzę, nie, no bo też to mam blisko i fajne zajęcia, mój syn chodzi na fotografię, a drugi młodszy tam na jakieś teatralne. No i siedzę tam z mamami, bo mamy siedzą, już jak dzieci trzeba odbierać, przychodzą i tam jest kawiarnia, można sobie usiąść, siedzimy i rozmawiamy. Mamy, żadna nie była nawrócona. I taka rozmowa, a co to ten kościół jest? Ja tylko słuchałam, nie? A, taki kościół. No ale co to może być za zły kościół? To przecież jest bardzo fajny kościół. To nie są żadni Jehowi. Oni, przecież my ich wszystkich znamy. Agnieszka jest w tym, nie w tym, ale w takim podobnym kościele, czyli ja, tak? Ta pani Asia, to jest wychowawczyni mojego syna, ona też właśnie robiła te półkolonie. No to przecież wszystkich ich znamy. To są normalni ludzie, bardzo porządni, bardzo fajni. Nie, to nie jest żadna sekta. Ktoś tam mówi, że już był na nabożeństwie, jest bardzo ładnie śpiewają, nie? I zobaczcie, nie? I jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, i to też jest, bo uciekło mi. My byliśmy z mężem bardzo zachęceni tą zbiórką tych pieniędzy, tak, na te półkolonie i jakoś tak zrobiliśmy sobie wieczerze któregoś dnia pańską i poczuliśmy, że trzeba by się pomodlić za dzielnicę. I tak żeśmy to może tak głupio zabrzmi, nie wyszliśmy na balkon, my mamy taki cały widok jakby na dzielnicę z balkonu i zaczęliśmy się modlić po prostu, żeby Pan objawił tutaj się i żeby w tej dzielnicy coś się stało, tak? Żeby to się zaczęło ruszać i żeby chrześcijanie byli tym motorem, tak? Sprawczym. Do tego, żeby pewne rzeczy się tutaj działy, nie? To były wakacje. To było właśnie po tym, kiedy zebraliśmy te pieniądze, skończyły się półkolonie, dzieciaczki miały, myśmy byli tacy podkręceni, nie? No bo to Pan zadziałał, tak? I słuchajcie, i co się stało? I stało się po prostu to, że popatrzcie, klub osiedlowy, kościół ma wzrost, nie? To nie jest nasz kościół, ale ja przecież, to nie ma co, jaki nasz, nie nasz, chrześcijański, chwała Bogu, nie? Prawda? I mnóstwo jeszcze projektów robimy takich finansowanych przez Urząd Miasta i to jest chrześcijańskie, słuchajcie. Naprawdę dzięki temu klubowi, właśnie w szkole, z tymi dzieciakami z domu dziecka, naprawdę to jest kilka teraz projektów i one wszystkie jakby takim tym, co spaja te projekty, jest właśnie idea chrześcijańska, nie? Czyli po prostu robimy rzeczy i głosimy imię Jezusa, nie? Wyobrażacie sobie na przykład przedstawienie teatralne na zakończenie roku w szkole, gdzie dzieci wszystkie wołają na koniec, to łapki podnoszą i Jezus, nie? Prawda? I to jest normalna szkoła świecka, nie? Także zobaczcie, jak pewne rzeczy mogą, że coś jest jakimś małym impulsem, tak? Jeżeli pójdziemy za Panem. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć, tak jak Monia mówiła, że wiara, słuchajcie, chrześcijańska, my nie jesteśmy buddystami, nie? Wiara chrześcijańska to jest aktywne działanie, tak? To jest coś, że my coś robimy, tak? Jedni potrafią mniej zrobić, inni potrafią więcej, tak? Jedni dają radę gdzieś, nie wiem, zrobić jakieś wielkie, prawda, projekty, inni zaczynają jakieś takich mniejszych rzeczy. Ale fajnie jest jakby iść i próbować, nie? To nie jest Biblia, to Emerson tak mówił, nie? Że rób zawsze to, czego się boisz. Ja myślę, że to jest dobra zasada właśnie, że robić, jak się najbardziej czegoś boisz, jak drżysz, oczywiście nie mówię, że bierz grzechotnika do ręki, nie takie rzeczy mam na myśli, ale jeżeli chodzi o takie działanie, tak? Że rób, czego się boisz, jeżeli masz niepokój, że ci się coś nie uda, to właśnie to zrób. Nie? To ja naprawdę jestem osobą, też jestem z tych takich zakompleksionych, odrzuconych i tak dalej. Moja to do małżeństwa jeszcze mam powiedzieć, czy tak? Dobrze. To ja jeszcze, bo nie chcę tutaj zamęczyć, nie? Dziewczyn, bo to już w pewnym momencie mózg przestaje chłonąć. I druga sprawa, to ja się chciałam podzielić takim też moim doświadczeniem, po prostu jak to u mnie działa w małżeństwie pewne rzeczy, tak? Bo myślę, że tutaj dziewczyny też są w małżeństwach i warto czasami jakby tutaj się podzielić. Słuchajcie, ja w ogóle oczywiście z mamą przyszłam z miłości, po chrześcijańsku, nie, i tak dalej, i to jest fajne doświadczenie. Jestem 11 lat po ślubie i słuchajcie, i mogę naprawdę tak z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ja mojego męża, to stąd taką kartkę nawet wyjęłam gdzieś, że mu napisałam, że wczoraj kochałam cię bardziej niż dzisiaj, nie, a jutro będę cię kochała bardziej niż dzisiaj i tak dalej, tak? Że dzisiaj kocham cię bardziej niż wczoraj, a jutro będę cię kochała bardziej niż dzisiaj. Coś takiego, tak? Mu napisałam. I ja pomyślałam sobie, że to jest prawda, tak? Że jakby po prostu ta miłość w tym naszym małżeństwie naprawdę wzrasta i teraz... Ale słuchajcie, nie zawsze jest super, nie? Nie zawsze było różowo i to jest też droga, tak? My się bardzo wiadomo, że musimy uczyć siebie i jakby trudno jest jakby z drugim człowiekiem tak funkcjonować i nie jest idealnie, nie? Prawda? Nigdy nie jest idealnie. I gdzieś tak to miało miejsce z 2 lata temu. Ja miałam jakieś takie, mieliśmy zawirowania w tym małżeństwie. Nie było tam jakoś na granicy, to rozpadło, absolutnie nie tak, ale jakoś to jakoś tak nie mogliśmy razem, nie mieliśmy taki trud z modlitwą, tak, żeby jakoś wspólnie to chrześcijaństwo, ciągle miałam do mojego męża pretensje, że on jest za mało duchowy, tak, że za mało się razem modlimy, że ja bym chciała więcej, że ja chcę wzrostu, tak, w tym małżeństwie, że w ogóle tutaj on jakby za mało Biblii, za mało w ogóle, że to jest za mało, że ja męża Bożego potrzebuję, a on tutaj się jakoś rozłazi się i to nie tak, nie? Nie tak ma być. I w zasadzie, słuchajcie, tak, i to jest prawda, tak jak twój profesor, ja miałam rację. To nie jest tak, że ja nie miałam racji, nie? To nie jest do końca tak, że ja nie miałam racji, nie? Tylko pytanie jest, czy to, co ja robiłam, miało sens, nie? To jest jakby druga kwestia, nie? Bo teraz tak, bo się do chrześcijaństwa i do modlitwy tam nikogo nie zmusi, przynajmniej nie ten sposób, tak, że się mu będzie tam te kołki ciosać na głowie, aczkolwiek dobrze czasem powiedzieć coś, prawda, bo to też nie jest dobrze, jak nam coś leży na sercu, no nie powiedzieć, no bo jak ktoś nie wie, o co chodzi, no to skąd będzie wiedział, jak problem rozwiązać. No i słuchajcie, dostałam od mojej wielkiej przyjaciółki 2 książki Jacka Frosta. I ku jedna, Monika, to jest Syn czy Niewolnik, a ta druga, to ja nie pamiętam oczywiście, ale Jacka Frosta, nie, to w ogóle polecam. Ja nie czytam prawie książek chrześcijańskich, powiem szczerze, jestem takim ewenementem, wolę już Biblię, ale jeżeli ta osoba mi to dała i mówiła, że Pan jej to pokazał, że mi to dać, to ja to przyjęłam i pokornie po prostu przeczytałam tą książkę, jedną i drugą zresztą. I wiecie co, takie clue tej książki jest takie, że szukajmy nie swojego dobra, tak? Bo moje dobro to jest jakby sprawa Pana, tak? To jest Rzymian 15:1-3, nie dam sobie przeczytajcie, mi się teraz nie chce iść, ale to sobie... Tylko jakby szukajmy dobra tej drugiej osoby, tak? Jakby bardziej troszczmy się o sprawy innych, a nie o swoje, a wtedy Pan zatroszczy się o nasze, bo to jest właśnie ten depozyt, który mu damy, tak? I to jest takie clue jakby, to jest naprawdę to, co wyciągam z tych książek Jacka Frosta i z Biblii oczywiście, niewątpliwie. I słuchajcie, co ja zaczęłam robić, co jakoś, do czego Pan mnie poprowadził, tak? Ja się zamknęłam, tak? Przestałam temu mojemu mężowi, już on wiedział, że ja jestem niezadowolona, to już mieliśmy tą... To ja już doszłam, że on to już wie, prawda, nic nie ma sensu już tego po raz 50 powtarzać, to już mamy świadomość, jakby jak jest. Natomiast co ja zaczęłam robić? Zaczęłam się modlić za niego, ale nie w taki sposób, Panie, zmień go, czy Panie... Może ja w ogóle tak się nie modliłam też, nie? Tylko ja się modliłam, Panie, zmień tą sytuację tak, żebym ja była zadowolona, nie? Prawda? Bo ja się nie modliłam, ja jestem mądra chrześcijanka po wielu nauczaniach, LL-ach, nie, jakichś różnych szkoleniach. Słuchajcie, po prostu naprawdę, nie, jeszcze w kościele, na nawrót z Moniką, zaprzyjaźniona matką, to przecież się tak w życiu nie modliła, nie? Tylko modliłam się, Panie, kto się odwróci, nie, i tak dalej. Co de facto było podobną modlitwą, tylko mam tak trochę taka zawalowana, ale chcemy to samo. No i słuchajcie, co zaczęłam robić? Zaczęłam się modlić, Panie, po prostu przyjdź i zmień moje serce, nie? Ale tak naprawdę szczerze, tak? Żebym ja zaczęła po prostu kochać go takim, jakim on jest, przyjąć go takim, jakim on jest, w tym miejscu, w którym jest, on może, nie? I pomóc mu jakby, nie? Zaczęłam się modlić o siebie. Co on może zrobić? No, ale nie. W każdym bądź razie, słuchajcie, i co zaczęłam też robić? Zaczęłam go błogosławić. Nie modliłam się po prostu, Panie, pobłogosław mojego męża 1000 razy bardziej niż mnie. Po prostu, Panie, dziękuję Ci za niego, jakim on jest. I zaczęłam wymieniać wszystko, co ja w nim kocham, tak? Codziennie. Codziennie po prostu każdą tą cechę, nie? I wiecie, co to buduje w nas? To buduje w nas to, że my zaczynamy naprawdę wierzyć, jak, za jakiego myśmy po prostu faceta poślubiły, nie? Że to jakby to się w nas odciska, nie? Ale słuchajcie, to nie jest do końca tak, że to, dobra, no to ja się zmienię, okej, okay, i będzie, i to jest w porządku, nie? A on się nie zmieni. U mnie to nie działa tak, bo Pan jednak jest łaskawy, nie? I wie, zna potrzeby mojego serca. On wiedział, że chciałam się z mężem modlić, że chciałam po prostu, wiecie, na balkonie właśnie tak się pomodlić za dzielnicę, nie? Prawda? Żeby przyszła przemiana, nie? Ja tego chciałam. I słuchajcie, do tego by nie doszło, gdyby Pan nie zadziałał, nie? Słuchajcie, to z rok trwało. Naprawdę, wcale nie krótko, nie? Ale ja wiernie jakby stanęłam, modliłam się i błogosławiłam, tak? Błogosławiłam męża, modliłam się, dziękowałam za niego, dziękowałam za te wszystkie jego cechy, za naszą rodzinę. Bo kurczę, słuchajcie, pamiętam, pojechałam, byłam wtedy w trzecim miesiącu ciąży do Anglii, do moich koleżanek i miałam już jedno dziecko, pojechaliśmy z mężem tam odwiedzić i coś siedzimy. Ja mówię, dziewczyny, jak wy sobie tu super w tej Anglii radzicie, a jedna do niej mówi, to mnie wtedy powiedziała mi, to było od Pana według mnie. Agnieszka, każda by chciała być na Twoim miejscu, nie? Każda by chciała być na Twoim miejscu, tak? I to jest jakby takie klucz, że trzeba szanować to, co mamy, nie? Jeżeli ja mam naprawdę fajnego męża, nie? Nikt nie jest doskonały, ma jakieś swoje wady. Ja też. Niewątpliwie, to... I słuchajcie, co się dalej stało? Dalej stało tak, że mój mąż po prostu doznał objawienia na temat wieczerzy pańskiej. I mówi, słuchaj, będziemy codziennie robić wieczerze i słuchajcie, od tego czasu codziennie się razem modlimy. Różnie to wychodzi, ale mamy też czasami mamy takie zawirowanie, że jeden dzień się tam nie pomodlimy, bo coś na przykład gdzieś tam wyjedziemy, czy coś nam się nie udanie, ale zasadniczo robimy to razem. I ja się przestałam przejmować, nie czekam, że on z tym wyjdzie, tylko jak po prostu zależy. Raz ja, raz on. Przypomnimy sobie, nie? Czasami się zapomni wieczorem czy tamten, nie? Ale słuchajcie, ale to działa. I ostatnio mój mąż mówi, a co tak późno z tą wieczerzą przychodzisz, nie? A ja mówię, a czy wcześniej nie przyszedłeś? On, przepraszam, racja. Nie? Czyli widzicie. I to jest jakby jakiś początek, tak? Jakaś droga, tak? I mam to, co chciałam, tak? Że się modlimy razem, że pytamy się Pana, oddajemy nasze sprawy. Mój mąż też zobaczył po prostu, że ja mówię, patrz, żeśmy się o to modlili, a to teraz mamy. Nie wiem, kobieta taka bardziej w szczegóły, nie? Wchodzi, więc ja mówię, patrz, modliliśmy się o taką rzecz, nie? Teraz ją mamy, nie? Modliliśmy się o tą sprawę, to jest rozwiązanie. O no, masz rację. Nie? I też wiele rzeczy widzimy razem, nie? I to jest super, ale zobaczcie, dziewczyny, bo jakby drogą nie jest to, że po prostu, że Bóg zmieni czy sytuację, czy zmieni kogoś, tylko kluczem jestem ja. Tak? Że moje serce ma być czyste, moje serce jest ważne, tak? Czy to już jak tam ktoś sobie załatwia z Panem Bogiem, to jest każdego prywatna sprawa, nie? Ale to my mamy być święci, tak? To jest o nas chodzi. My mamy być bez urazy, bez grzechu i takie tam rzeczy wszystkie, tak? Bez jakiegoś zgorzknienia, bo to się potem tak odkłada, to wszystkie to zgorzknienie, uraza, nie, złość, tak nas oblepia, nie, i jest takie ohydne. Jeżeli my tego się nie pozbędziemy, tak, jeżeli nie będziemy się oczyszczać, no to nieważne, czy ktoś jest tam też oblepiony i tak dalej, ale my patrzmy na to, jak my, nie, przed Bogiem, tak.
To tyle chciałam, nie?
Mi się wydaje, że my się zbliżamy powoli do końca naszego spotkania. Musimy to jakoś fajnie zakończyć, bo mamy dobry czas. Tak myślałam, że będziemy kończyć o tym czasie. Ja tylko chciałam jeszcze dodać do tego, co Agnieszka powiedziała, że jak to ona opowiadała o tym swoim takim miejscu, kiedy ona mówiła o tej kasie i musiała kogoś o pieniądze prosić i robiła to z taką nieśmiałością, tak? Tak cię zrozumiałam. Wiecie, jak to wygląda z drugiej strony? Przynajmniej ja i wiele osób z Kościoła rozpoznaje nad Agnieszką też między innymi. To jest jedno z twoich takich obdarowań i to jest coś, co otrzymujemy od Boga. To jest absolutnie nie z nas. Bo kiedy Agnieszka mówi, że jest potrzeba, ona nie musi błagać, nie musi skamlać, nie musi musi tak mówić. Po prostu natychmiast jest taka w tym atmosfera Bożego miłosierdzia i ty nie możesz nie dać na te dzieci. Nie możesz nie dać. Ona mówi to z ogromnym przekonaniem. I naprawdę, popatrzcie, jak idziecie przez takie miasto jak Wrocław, to nieraz stoi tu jakaś fundacja, tu ktoś prosi, ktoś chce, tu czapka i po prostu byś całą wypłatę człowiek by rozdał. Wszyscy coś potrzebują, coś chcą. I tu jest potrzeba, i tu jest potrzeba. Mądrą rzeczą jest zawsze się pytać, gdzie siać, ile siać, komu. I tak jest z Agnieszką. Kiedy ona na przykład mówi, to ja jestem zawsze przekonana, że choćbym nie miała, muszę wyskrobać. Odmówię sobie tego, ale to jest taki moment, że trzeba dać. No i to jest to. Na sam koniec może. Co my teraz zrobimy? W telewizji 2 dni temu albo 3 dni temu zakończenie takie będzie jak w operze takie. W telewizji mówili jacyś ludzie z jakiegoś instytutu albo meteorologii, albo instytutu, który tam bada sfery niebieskie, już nie wiem, jacyś doktorzy habilitowani, coś jeszcze, albo od Kopernika. I mówili z ogromnym przekonaniem, że mamy się spodziewać niedługo na niebie takich zjawisk zorzy. Tak, z Kopernika. I pokazywali zdjęcia, jak wygląda zorza polarna. I po prostu mi szczęka opadła. Bo ja zawsze miałam wrażenie, że zorza polarna to jest tylko jasno o północy i nic więcej. Ale to jest potężne zjawisko, ja bym to nazwała takie kolorystyczne na niebie. Jak pokazywali zdjęcia, to były takie kolory, że ja byłam oszołomiona, że zorza polarna tak wygląda. I oni jeszcze nam życzyli dobrej pogody, bo jak będzie pochmurne niebo, nic nie zobaczymy, ale żeby teraz od 12 stać na balkonie i patrzeć. Ja mam taką pasję, żeby stać od dzisiaj na balkonie. Od kiedy? To się przeprowadzę do Warszawy, nie? Muszę tam się przeprowadzić. Co ja chcę powiedzieć, że to było niezwykłe zjawisko i ja to odnoszę do Bożego Słowa, bo Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus jest zorzą polarną. Jeżeli Jezus Chrystus świeci takimi kolorami, kolorami tęczy i to jest potężne, intensywne światło, to zwróćcie uwagę, że jeżeli jest ciemna noc i ty zapalisz światło w pokoju, to światło wdziera się w ciemność. I tak jest ze światłem Pańskim, że Pańskie światło wdziera się w ciemność. Jezus Chrystus, światło i zorza polarna zeszła ponad 2000 lat temu. Jezus oddał swoje cudowne życie na krzyżu za nas, potem wstąpił do piekieł, tam się spotkał z szatanem, potem z tego miejsca udał się na tron. Ojciec obdarzył go wszelką chwałą, wszelką władzą, wszelką mocą, nad wszelką potęgą ciemności. I światło wdziera się zawsze w miejsce ciemności. Światło rozprasza wszelką ciemność. Powstańmy teraz, będziemy się modlić o nasze sprawy i będziemy się modlić zgodnie z tymi. Stoczymy taki dobry bój w wierze, uważam. Wierzę w to, że nas tak Pan poprowadzi. I potem będzie taki jeszcze czas, my będziemy chwilę do takiej waszej dyspozycji, jeżeli któraś z was chciałaby tam z nami porozmawiać i miałaby takie pragnienie, żeby się jeszcze pomodlić. Zgodnie z tym, jeżeli zostałaś tutaj poruszona na tym miejscu i chcesz się zgodnie z tym, co było tutaj głoszone, pomodlić, albo chcesz jeszcze zadać jakieś pytanie, to będzie taki czas, powiedzmy paru minut, bo myślę, że jeszcze tutaj jesteśmy też po to, jesteśmy tutaj dla was i my mamy taką pasję i taki, jak to jest to takie słowo chrześcijańskie, takie typowe, przywilej. No to my się tak czujemy w takim przywileju, my się cieszymy, że zostałyśmy tu zaproszone. Jest to dla nas takie ważne, że mogłyśmy się z wami dzielić taką pasją tego, jak kochamy Jezusa i jak idziemy za Nim.